Dzisiaj będzie o seksie. Czyli o czymś, co bardzo trudno objąć i prawem, i rozumem. Zapraszam. Witam Was w 5. odcinku Prawem i Rozumem, programu, który jest głosem radykalnego centrum w Waszym domu. Przypominam, że rozpocząłem nagrywanie tego programu, dlatego że przerażają mnie skrajności. Chciałbym, ażeby w Polsce wykształciła się grupa ludzi, którzy nie są ani lewicowi, ani prawicowi, tylko po prostu rozsądnie myślą i przyjmują sensowne argumenty z jednej i z drugiej strony i wypracowują własne. Dziękuję Wam za wsparcie tego programu. Coraz więcej ludzi na platformie Patronite to robi. Jestem Wam bardzo wdzięczny. Dziękuję tym, którzy to robią. Ich nazwiska są wymienione w opisie tego filmu. Wszystkich, którym taka idea przypada do gustu, zachęcam do wspierania. Dobra jakościowa komunikacja i promocja tej komunikacji w mediach kosztuje. Im więcej będzie wspierających, tym lepiej będziemy to robić. Przypominam, że ci, którzy wspierają kwotą 25 zł na miesiąc i więcej, to także członkowie grupy doradczej, z którą spotykam się od czasu do czasu online i dyskutujemy, w jaki sposób zrobić tak, żeby skrajności było mniej, żeby polaryzacji było mniej, a sensowności i rozsądku więcej. Dzisiaj, jak powiedziałem, będziemy mówili o seksie, ależ będzie oglądalność. W tym sensie, że będziemy mówili o edukacji zdrowotnej, której elementem jest edukacja seksualna. Dlaczego ten temat? Bo tak jak religia, tak jak podejście do szczepionek, tak samo podejście do edukacji seksualnej dzieli Polaków. Oczywiście najbardziej aktywne w tym podziale są skrajna lewica i skrajna prawica. Kiedy mówię skrajna lewica i prawica, nie mam na myśli konkretnych partii, ale poglądy, światopoglądy. Myślę, że w dalszej części programu to będzie jasno wyłożone.
Audio felieton.
Otóż wyobraźcie sobie, że podpisałem ostatnio list. List poparcia dla edukacji zdrowotnej, dla nowego programu, przedmiotu, który ma być prowadzony w szkołach od września 2025 roku. Podpisałem ten list w bardzo dobrym towarzystwie, między innymi z Tomaszem Terlikowskim, między innymi z panem profesorem Błażejem Kmieciakiem, byłym szefem Komisji do Spraw Pedofilii, także wieloma innymi osobami reprezentującymi różne środowiska. Podpisałem dlatego, że go przeglądnąłem, przeczytałem, porozmawiałem z ludźmi, którzy się lepiej na tym znają ode mnie i uznałem, że jest zbalansowany. Czy wydaje wam się, że w Polsce wiele osób w taki sposób zrobiło? Bo mnie się nie wydaje. Wydaje mi się, że ci, którzy wspierają prawicę w myśleniu o edukacji seksualnej, poszli na Plac Zamkowy i tam zorganizowali swoje dziady. Chodzili, łapali się za głowę, wołali ola Boga, co teraz będzie? Deprawacja dzieci, seksualizacja dzieci, wyłączyć, wyrzucić, zapomnieć. Z drugiej strony byli także oczywiście ludzie o poglądach lewicowych, którzy pewnie to poparcie uznali za oczywiste, pomyśleli sobie, no wreszcie, ten zabobon, ci konserwatyści zrozumieli, ci faceci, którzy mają wyprane mózgi edukacją patriarchalną, w końcu doszli do tego bardzo trudnego wniosku, że edukacja seksualna jest potrzebna, wielkie mecyje, co mi tam. Zresztą był bardzo wyraźny wyraz tych dwóch stanowisk, i prawicowego, i lewicowego, mianowicie pan Paweł Lisicki, dla mnie człowiek znany z tego, że myśli młotem, prawicowy dziennikarz, napisał, że ci, którzy podpisali ten list, są jak księża patrioci. Bo taka grupa w PRL-u, która wspierała komunistyczne władze, jakby czyniąc z katolicyzmu coś bardziej miękkiego, takiego przyjaznego, coś, co wszystko akceptowało. Czyli niby my zaakceptowaliśmy coś, co teraz rząd Tuska proponuje, więc poszliśmy na ugodę, na współpracę. Obrzydliwa insynuacja. Ale z drugiej strony lewicowy publicysta polityki napisał dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem. No wreszcie Terlikowski z Matczakiem, katolicy publicyści, tak o nas napisał, ja jestem katolickim publicystą. Ci katolicy publicyści, i tutaj cytat, w końcu zrozumieli. Byliśmy głupi, strasznie głupi, podpisaliśmy list i on teraz ma dowód, że zrozumieliśmy, że edukacja seksualna jest potrzebna. Powiedzcie mi, czy ta dyskusja musi być taka idiotyczna? Czy ona musi być taka skrajna? Czy w sensie walki polskiej, polsko-polskiej. W Polsce zawsze muszą być tylko dwa kluby. W sprawie religii, w sprawie seksu teraz? Czy zawsze musi być Legia Warszawa i Lech Poznań? Nie wiem, nie może być czegoś po środku, zawsze tego albo tego trzeba popierać. Nie może być jakiś górnik Konin pomiędzy nimi, którego można by było fanem zostać. Wiecie, nie rozumiem tego. Sensem tego programu jest pokazanie, że skrajności bardzo upraszczają rzeczywistość. Zamykają się na sensowne argumenty. I chcę wam dzisiaj o tym opowiedzieć. Chcę wam pokazać, że z jednej strony skrajne lewicowe podejście do edukacji seksualnej jest bardzo poważnym zagrożeniem. I trzeba zrozumieć, że po stronie konserwatywnej są ludzie, którzy się tego obawiają. Z drugiej strony to prawicowe skrajne podejście, to, które właśnie się zebrało tam na Placu Zamkowym, oczywiście jest także błędne i także szkodliwe, dlatego że przegina w drugą stronę. Lewicowa narracja na temat seksu mówi, że seks to wielki wyzwoliciel i że trzeba go z otwartymi ramionami przyjąć, że nic groźnego z nim się nie wiąże. Prawicowa mówi, że to wielki kusiciel, że to wielki diabelski uwodziciel, który spowoduje, że będzie z nami bardzo, bardzo źle. Jedni mówią, ta lewica, że jeżeli nie zaakceptujemy tej edukacji, to będzie u nas kraj rodem z opowieści podręcznej. Tak? Z książki, która pokazuje totalitaryzm katolicki, gdzie kobiety są zmuszane do rodzenia dzieci i jest taka masa norm, które regulują seks i seksualność, że sobie to trudno wyobrazić. Drudzy mówią, że będziemy mieli świat jak opisany przez Huxleya w Nowym Wspaniałym Świecie, gdzie seksualność jest wszędzie, gdzie, jak pisze Huxley, każdy jest dla każdego. Właściwie nie wolno odmówić stosunku seksualnego, bo to jest dyskryminacja. Wszyscy są wyzwoleni i wszyscy są nieszczęśliwi. Jedni straszą takim krajem, drudzy Sodomą i Gomorą, już nie wiadomo, co w tym wszystkim zrobić. Czy może być sensowniej? Czy możemy normalnie usiąść jak Polak z Polakiem i o tym porozmawiać? Jakie są za, jakie są przeciw? Czy musimy się opowiedzieć po stronie jednej i drugiej skrajności? Nie uważam tak. Dzisiaj postaram wam się najpierw przedstawić myślenie jednej strony, skrajnej, lewicowej. Drugiej, żebyście zrozumieli, że są powody do obaw, a następnie być może uda nam się pomyśleć o jakimś rozwiązaniu centrowym. O rozwiązanie, które jest ważne dla radykalnego centrum. Zacznijmy od tej lewicy, od historii. Jednym z myślicieli, który jest bardzo ważny dla lewicy, jest Michel Foucault, francuski wybitny filozof, działający w ramach takiego nurtu, który nazywamy postmodernizmem, który napisał kiedyś czterotomową książkę pod tytułem Historia seksualności. I generalnie my, wychowani współcześnie, także oczywiście wychowani narracją lewicową, myślę, że myślimy Foucaultem. To znaczy, Foucault powiedział mniej więcej tak. Skracam wam cztery tomy teraz. Seksualność była zawsze represjonowana. Seksualność była zawsze ograniczana normami, bo była traktowana jako niebezpieczna. Człowiek, jeżeli chce być wolny, powinien zrzucić z siebie te ograniczenia, ale jest to niezwykle trudne, dlatego że one są wdrukowane niejako w nasz umysł, wdrukowane w nasze zachowanie i w związku z tym no, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Oczywiście byli tacy, którzy krytykowali Foucault, który głównie pisał o epoce wiktoriańskiej, która rzeczywiście była taka purytańska, konserwatywna, wskazując, że z tym było różnie, ale generalnie myślę, mamy takie przekonanie, że tradycja, religia, normy ograniczają naszą seksualność. Oczywiście zwłaszcza religia katolicka, ale nie tylko, od wieków ogranicza naszą seksualność. To zostało potwierdzone jakoś bardzo istotnie, między innymi odkryciami Freuda o naszej podświadomości, o tym, że spychamy nasze marzenia seksualne gdzieś tam w głąb naszej duszy, a w szczególności przez człowieka, który jest ważny dla tego naszego dzisiejszego programu, bo on pokazuje, jak myśli lewica o seksie i o seksualności i niestety pokazuje też jej olbrzymią hipokryzję. Tym człowiekiem jest Wilhelm Reich. To był człowiek, który był uczniem Freuda, psychoanalityk, seksuolog, który jako pierwszy sformułował taką tezę bardzo dokładnie, precyzyjnie, że po pierwsze, ograniczenia seksualne, normy, te wdrukowane w głowę są nieszczęściem ludzkości, że one powodują, że człowiek właśnie gdzieś wypycha to myślenie seksualne i że powinien się od tego wyzwolić. Mówił, że orgazm jest takim wyzwoleniem, ale ten orgazm nie tylko rozumiał go w sensie seksualnym, ale także politycznym, dlatego że on czytał Marksa także i przeniósł w jakiś sobie tylko znany sposób, bo to cały czas nie jest jasne, to wyzwolenie osobiste na tym poziomie indywidualnym na to wyzwolenie cywilizacyjne, społeczne, polityczne. To jest niezwykle interesujące, że ostatnio pojawił się artykuł, ostatnio mówię w roku 2021, który pokazuje, że to myślenie Reicha jest wiecznie żywe. Mianowicie autorka w Guardianie, w gazecie angielskiej, napisała artykuł, który generalnie mówi, że to był człowiek, który chciał wyzwolić kobiety. To był człowiek, który tym wezwaniem do tego, że seks ma być pewnego rodzaju rewolucją, wezwaniem do rewolucji seksualnej, do zrzucenia z siebie tych wszystkich norm, rozpoczął to wszystko, co doprowadziło do emancypacji kobiet. Ta autorka pisze, że dla Reicha sama terapia to było za mało, samo wyzwolenie osobiste to było za mało z tych ograniczeń seksualnych. Wyzwolenie społeczeństwa, zmiana społeczeństwa przez rewolucję seksualną, przez uczynienie z niego siły, która jest wszędzie widoczna, to było to, czego chciał Reich. Całe pokolenie feministek, które oczywiście są ważne dla myślenia lewicowego, opierało się na tym, co mówi Reich. Ba, jeden z głównych ideologów rewolucji seksualnej, czyli Herbert Marcuse, w swojej książce Eros i cywilizacja, który bardzo wyraźnie pokazuje to napięcie między seksualnością a tym, czym jest kultura, czym jest cywilizacja, pisał, że cywilizacja tłumi naturalne popędy seksualne, czyli właśnie erosa, aby utrzymać porządek społeczny i produktywność ekonomiczną. Czyli zobaczcie, seks nie jest tutaj sprawą prywatną, jest sprawą publiczną, co więcej, jest narzędziem, który pozwala trwać patriarchatowi, czyli rządom władzy mężczyzn i kapitalizmowi. Jakoś tam się w tej głowie lewicowej powiązały te dwie kwestie, to znaczy indywidualne wyzwolenie seksualne z wyzwoleniem grup społecznych poprzez rewolucję seksualną. Jak mówiłem, feministki, wiele z nich zainspirowanych Reichiem, pisały między innymi tak. Shulamit Firestone w Dialektyce Seksu: represja seksualna jest narzędziem kontroli społecznej nad kobietami. Kate Millett w książce Polityka seksualności, są książki z lat 70. ubiegłego wieku, traktuje seksualność jako pole polityczne, nie biologiczne, nie indywidualne, polityczne. Audre Lorde w eseju pod tytułem Erotyka jako władza. Erotyka jako władza. Zobaczcie, jakie powiązanie tych kwestii. Podkreśla wyzwalający potencjał seksualności, co jest nawiązaniem do reichowskiej wiary w znaczenie orgazmu jako narzędzia zniewolenia. Czyli zobaczcie, co się dzieje. Nagle seks staje się siłą, dzięki której kobiety, ale także mniejszości seksualne burzą porządek społeczny. Emancypują się, a więc staje się on agendą polityczną. Staje się on agendą polityczną, czyli narzędziem politycznym zmiany społeczeństwa. Nie jest dla mnie cały czas do końca jasne, jak to ma wyglądać, ale na pewno jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, które spowodowało zagrożenie dla mężczyzn, bo wyzwolone seksualnie kobiety na pewno są jakimś tam zagrożeniem i dla kościoła, i dla religii, to jasne. Ta rewolucja się dokonała. Ona się dokonała w latach 60., dokonuje się cały czas. Oczywiście nie jest dokończona, ale to myślenie o seksie jako narzędziu politycznym jest cały czas widoczne. To jest o tyle dziwne, że zwłaszcza ten artykuł ostatni w Guardianie, który pokazuje tego Reicha jako takiego Che Guevary seksualności, jest dla mnie o tyle niezrozumiały, że słuchajcie, ten gość to był niezły wariat i bardzo mnie dziwi, że lewica ciągle się na nim wzoruje. On rzeczywiście wyzwolił, ale chyba siebie z okowów moralności. Po pierwsze, miał romanse właściwie ze wszystkimi swoimi pacjentkami, często bardzo młodymi. Jedną z pierwszych właściwie zabił, dlatego że miał z nią romans, ona była w ciąży, wykonał na niej zabieg aborcji, dał się krwotok i ona zmarła po tym zabiegu, który on wykonał. Prawdopodobnie nie wiedział, jak to zrobić. W efekcie także matka tej dziewczyny popełniła samobójstwo. Później tworzył jakieś niestworzone idee naukowe, za które został skazany w Stanach Zjednoczonych. Był wyrzucany ze wszystkich towarzystw naukowych, jakie są możliwe. Podobno przyjeżdżał na konferencję, spał w namiocie przed tą konferencją i przychodził na posiedzenia z nożem. A wreszcie, i to jest coś, na co chcę zwrócić waszą uwagę, bo pewnie słyszeliście wiele razy, że edukacja seksualna, którą proponuje lewica, kończy się tym, że dzieci uczy się masturbacji. Wszyscy się z tego śmieją, ale jeżeli ktoś ma być oskarżony o to, że w ramach edukacji seksualnej chciał uczyć dzieci masturbacji, to właśnie Reich, który, jak mówiłem, jest bohaterem w ogóle lewicy, tak się wydaje. Mianowicie ten człowiek w 1950 roku założył w Stanach Zjednoczonych ośrodek, który miał leczyć dzieci, na przykład 5-letnie dzieci, z uprzedzeń i z blokad, które mają w swoim ciele. To leczenie polegało na tym, że 5-latki stały nago w piwnicy przed 30 terapeutami, a Reich objaśniał, na czym polegają te blokady. Te blokady leczyło się dotykiem, który często był tak bolesny, że utrudniał oddychanie. Bardzo wiele oskarżeń o molestowanie seksualne małych dzieci w tym ośrodku miało miejsce przez terapeutów. One nie dotyczyły wprawdzie Reicha, ale dotyczyły całego tego układu. Ostatecznie matka w 1952, pielęgniarka, złożyła oficjalną skargę, że jeden z terapeutów uczył jej 5-letniego syna masturbacji. Więc gdzieś tam w tej wizji całkowitego wyzwolenia zabrakło norm, zabrakło ograniczenia. Ten człowiek, Wilhelm Reich, nadawałby się na antybohatera kampanii Me Too. Jest Che Guevarą seksualności. W 2021 roku ma pochwalny artykuł w Guardianie. Nie ma żadnego wspomnienia o tych kobietach, które skrzywdził. Nie ma żadnego wspomnienia o dzieciach, które skrzywdził. Czy jego instytucja skrzywdziła. Ten ośrodek został zamknięty i tylko dlatego nie spotkały tych ludzi bardzo poważne konsekwencje. To jest dla mnie pewien problem. Mianowicie mam wrażenie, że lewica widzi w tym seksie narzędzie polityczne i nie myśli o konsekwencjach. To znaczy myśli, że trzeba ten seks rozbuchać, jak się tylko da. Nie myśli o tym, że potem go trudno odbuchać. To znaczy jak on już zostanie tak rozbuchany, no to wtedy może się zdarzyć jakieś zło. To jest w ogóle problem ideologii, że one nie biorą odpowiedzialności za konsekwencje. Mamy olbrzymi kryzys mentalny, psychiczny młodego pokolenia. On jest związany z cielesnością i z seksualnością. Młode dziewczyny coraz częściej mają myśli samobójcze, pokazują to wszystkie badania, bo nie nadążają za ideałem piękna ciała, które jest sztuczne, ale jest wszędzie eksponowany. Faceci mają bardzo poważny problem, młodzi, ze swoją seksualnością. Pewnie słyszeliście ten lewicowy żart bardzo często: Pan Jezus jest zainteresowany tym, co tam robisz pod kołderką. Ha, ha, ha. Stwórca świata interesuje się, czy się masturbujesz. A tu się nagle okazuje, że ten grzech, czyli jakieś zło, jakiś problem, rozrasta się do kryzysu społecznego. Cała grupa, całe pokolenie młodych mężczyzn nie potrafi nawiązać relacji z kobietami. Nie potrafi ze względu na swoje uzależnienie od pornografii i masturbacji. I już się z tego nikt nie śmieje. Ale kto jest temu winny? Oczywiście nie lewica. Kapitalizm. Kapitalizm i jego konsumpcyjne podejście do seksu. Tylko pytanie jest takie, czy ktoś sprzedawałby coś, co byłoby ograniczone bardzo poważnie normami? Nie, dlatego, że stało się to narzędziem politycznym i stało się obecne wszędzie, ktoś zaczął to sprzedawać. Ktoś się tym zainteresował. I to jest problem, z którym lewica się zawsze spotyka. Ja mam wrażenie, że ona działa cały czas tak trochę, jak działał Mao Zedong. Jak być może pamiętacie, Mao Zedong kiedyś wypowiedział wojnę wróblom w Chinach, dlatego że zjadały zboże. Powiedział, żeby Chińczycy chodzili, walili chochlami w garnki i żeby te wróble podrywały się i tak długo latały, aż padną na ziemię. I rzeczywiście tak było. Tony tych wróbli zabito w ten sposób i je wywieziono i bardzo cała społeczność była szczęśliwa, że pokonała zło. Tylko jak zabili te wróble, to nagle się okazało, że usunęli ważny element całego ekosystemu. I bardzo mocno rozwinęły się insekty, szarańcza między innymi, która oczywiście zeżarła wszystkie te zapasy, które pozostały, zboża, i nastąpił wielki głód, w wyniku którego zginęły miliony. Czego uczy nas ta historia? Tego, że jeżeli nie rozumiemy, jak działa jakiś system i wyciągamy z niego jakiś element, a później pojawiają się negatywne konsekwencje, to jesteśmy sami sobie winni, bo byliśmy tak mądrzy i odważni, że to zrobiliśmy. Czy czasami lewica nie traktuje norm seksualnych jak Chińczycy wróbli? To znaczy chodzi z garnkami, z chochlami, trzeba to usunąć, to jest opresja, to jest zabobon, to jest zniewolenie, usuwamy te wszystkie normy, a później nagle okazuje się, że jest jeszcze większe zło, że pojawia się jeszcze większy problem. Pomyślcie o tym, bo tak niestety się dzieje. Często ideologia nie jest odpowiedzialna za to, co się dzieje z konsekwencją jej działań. Potem mówi: to ktoś inny, to jest zachowanie narcystyczne, to nie ja, to ktoś inny. I druga sprawa, czy jeżeli wolność seksualna jest narzędziem politycznym, a nie celem samym w sobie, to czy czasami nie jest tak, że może jednak nie chodzi tutaj o dobro dzieci, jak to często lewica mówi, tylko o dobro lewicy. O to chodzi, żeby zniszczyć kapitalizm, żeby zniszczyć patriarchat, a niekoniecznie o to, żeby było dobrze dzieciom. Wiecie, ja się często zastanawiam, widzę to naprawdę, myślę, że wy to też widzicie. W wielu gazetach polskich, postępowych, co jakiś czas pojawiają się takie listy kobiet, które na przykład piszą: zdradziłam męża, bo jestem wolna seksualnie. I jest mi z tym dobrze. To były szczęśliwe chwile, wszystko jest okej, jestem bardzo zadowolona, nie żałuję. Wiecie, co mnie zastanawia? Dlaczego w tych listach nigdy nie ma nic o dzieciach? Czy to dobrze dla dzieci, że tak się stało? Czy jeżeli to małżeństwo się rozpadnie, to ta wolność seksualna była dla dobra dziecka? Nie chodzi mi o to, że to pisze kobieta, ale to jest ewidentnie jakaś promocja tego wyzwolenia, które nie dla wszystkich jest wyzwoleniem. Dla niektórych, dla tych dzieci małych w tym małżeństwie może być wtrąceniem w traumę. No w związku z tym powstaje pytanie, czy tak może być. I oczywiście druga strona konserwatywna, prawicowa mówi: tak nie może być. Ale podobnie przegina, bo wykorzystuje to wszystko, co jest jakąś taką dziwną wizją świata, w którym nie ma żadnych norm. Wykorzystuje prawica właśnie tę sytuację z lewicową koncepcją seksualności, bo lewica im wystawia piłkę na pustą bramkę. No łatwo to ośmieszyć i pokazać, że to jest bezsensowne, jeżeli ma się za bohaterów Wilhelma Reicha, który zakładał ośrodek, w którym uczono dzieci masturbacji. No to jest bardzo poważny problem. Więc przyjrzyjmy się teraz tej prawicy, w jaki sposób ona na to spogląda. Tutaj ponownie pewne odniesienie do filozofii, być może wam pomocne będzie. Wiecie, spór między lewicą i prawicą w sprawie między innymi seksualności to jest spór dwóch wizji człowieka. Jedną z nich można wywieźć od Jana Jakuba Rousseau, którego pewnie pamiętacie, który wyobrażał sobie, że człowiek kiedyś był w tak zwanym stanie natury i że jest tak zwanym dobrym dzikusem. To znaczy kiedyś to było super. Kiedyś człowiek był dobry, a później przyszło społeczeństwo, normy, cywilizacja, kultura i wszystko popsuły. I teraz trzeba wrócić do tego stanu, odrzucając te wszystkie normy. Druga wizja to jest wizja, którą można by było wywodzić od Tomasza Hobbesa. Też wizja stanu natury, ale nie przyjemnego, miłego, tylko strasznego, w którym człowiek jest człowiekowi wilkiem, człowiek jest zwierzęciem kierującym się instynktem przemocy, instynktem seksualnym, który trzeba opanować. A kto ma to opanować? Państwo i prawo. I tylko wtedy ludzie będą mogli żyć sensownie, jeżeli to się uda. To są dwie wizje, jedna lewicowa, Rousseau, druga prawicowa, Hobbesowa. Oczywiście to są uproszczenia, ale to jest spór o wizję człowieka. Wydaje mi się, że wizja Rousseau jest bardzo naiwna. Ludzie potrzebują socjalizacji i wszyscy przez ten system przechodzimy, przyjmujemy normy, nie zachowujemy się jak zwierzęta. Czasami zwierzęta zachowują się lepiej niż ludzie, ale generalnie nasze społeczeństwo, kultura, cywilizacja jest oparta na normach. Więc musimy siebie naprawić niejako. Zresztą to, co mówił Freud o instynktach śmierci, instynkcie agresji, miłości, seksu, to także jest coś, co musi zostać opanowane, bo świat byłby nie do wytrzymania, gdyby to nie zostało opanowane. Więc można powiedzieć, że krytyka lewicy mogłaby być sensowna, ale jest bezsensowna. Dlatego, że ta prawica, jak powiedziałem, przegina w drugą stronę. Straszy nas Sodomą i Gomorą. Mówi, że jeżeli wdroży się to, co mówi lewica, to ośmiolatkowie będą się masturbować na zboczach Jasnej Góry, a tam prawdopodobnie w środku wszyscy kapłani to już nie będą mężczyźni ani kobiety, tylko osoby niebinarne. To jest wizja, którą chce nas się przestraszyć. Bo na strachu opiera się cała ideologia. Na strachu opiera się cała ideologia. Ja w ogóle nieraz myślę, że prawica to zachowuje się trochę tak jak Niemcy atakujący głogów kiedyś w średniowieczu. Zawsze ma dzieci na swoich maszynach oblężniczych swoje i mówi, że im się zawsze stanie zło. Jak wprowadzono elektryczność, to dzieciom to zaszkodzi. Jak znoszono segregację rasową w Stanach Zjednoczonych, to dzieciom miało to zaszkodzić. To jest bardzo łatwy, bardzo populistyczny argument. O co chodzi z tą krytyką prawicową? Krytyka prawicowa edukacji seksualnej, jak każda krytyka ideologiczna, ma ten problem, że z sensownej idei robi takiego raka idei. To znaczy, że ona się zesłośliwia, że robi się po prostu wypaczona kompletnie i zamienia się w jakiś absurd. Pozwólcie, że podam wam kilka takich idei, które generalnie można by było wykorzystywać z pozycji centrowej do krytyki stanowiska lewicy, ale kiedy one są wypaczone przez prawicę, to już nikt nie chce tego dotykać, bo tam rzeczywiście pojawiają się jakieś bardzo dziwne stanowiska. Otóż lewica nie może spać spokojnie, bo to, że cię krytykują idioci, to nie znaczy, że jesteś mądry. Ale popatrzmy na ten proces. Na przykład weźcie sobie taką ideę jak to, że seksualność nie powinna być sprowadzana do biologii i hedonizmu, szukania przyjemności. To jest całkiem sensowna, centrowa koncepcja, którą można by było postawić jako przykład dobrego podejścia do seksualności. Bo seks to nie tylko biologia, to nie tylko hedonizm. To także pewne uczucia, to pewna odpowiedzialność. Ale z tego prawica robi coś, co jest wypaczeniem. Pokazuje, że właściwie seks to tylko hedonizm. Że seks to jest coś strasznego i w związku z tym trzeba się go bać. Nie wolno się w ogóle do niego zbliżać, bo ugryzie. Nie jest czymś normalnym, jest grzechem. Jest czymś, co trzeba odrzucić. I to skrajne podejście opiera się na założeniu takim o to, że jakby tego seksu nie ma, albo nie ma go być w ogóle. Po co gadać w szkole o tym? Zwróćcie uwagę, że to jest niesamowite, że te ideologie zawsze zachowują się jak lustra, jak zwierciadła. Pewnie wiecie o tym, że jest też taka lewicowa krytyka na przykład religii, w zgrabnym bonmocie ujęta, że z religią jest jak z penisem. Dobrze go mieć, ale nie trzeba się z nim obnosić, po ulicy zwłaszcza. To jest taka krytyka, która mówi, miej swoją religię, ale wyznawaj ją prywatnie. Druga strona, czyli lewica mówi mniej więcej tak, masz potrzebę ekspresji religijnej? Zamknij się, idź do domu i tam sobie wyznawaj, nie pokazuj tego publicznie. Druga strona, czyli prawica, krytykuje lewicę na zasadzie zwierciadła i mówi, masz potrzebę ekspresji seksualnej? Zwłaszcza jeżeli jesteś na przykład homoseksualny i czy inaczej nienormatywny, no to idź do domu i tam siedź. Nie epatuj, nie pokazuj. I po jednej i po drugiej stronie jest całkowite niezrozumienie, że ekspresja rzeczy, które są dla ciebie ważne, tworzy twoją tożsamość. I pewnie byłoby dobrze, gdyby zarówno wierzący mogli wyznawać publicznie swoją wiarę i nie byliby oskarżani o epatowanie, jak i ci, którzy mają swoją tożsamość seksualną, ale nie, u nas nie można. Jedni i drugim każą iść do domu, schować się i nie wychylać noska zza drzwi. To jest przemocowość ideologii. Tak to wygląda. Czy musi tak być? Nie. Możemy mówić, że seks to nie tylko biologia i hedonizm, ale wcale nie musimy sięgać po to takie wypaczenie, żeby powiedzieć, że to jest wielki grzech, a na pewno rzecz prywatna, która w ogóle nigdy nie powinna być ujawniana. To jest ta pierwsza idea. Druga idea to idea, że niekontrolowana seksualność niszczy więzi. Bo niszczy. Oczywiście, że niszczy. Może się zdarzyć tak, i bardzo często się zdarza, że zdrada małżeńska wynikająca z niekontrolowanej seksualności niszczy związek, niszczy rodzinę i niszczy życie także dzieciom, które przechodzą przez to oczywiście bardzo ciężko. Ale czy z tego powodu trzeba nienawidzić innej wizji rodziny? A tak się bardzo często zdarza. Słuchajcie, jedną z partii, która jest po tej stronie prawicowej, jest Konfederacja. To ona organizowała to, co było na Placu Zamkowym. To ona przez usta swoich polityków mówi, że nie ma w naszej kulturze miejsca na LGBT. I nie dopowiada, czy chodzi jej o ideologię, czy o ludzi. Pozostawia to specjalnie niedopowiedzeniu. Jeżeli zaczną rządzić, to na czym będzie polegała realizacja tej koncepcji? W jaki sposób będą to wdrażać? Bo czy nie może być tak, że ja mogę uznawać wartość rodziny, takiej tradycyjnej, związku kobiety i mężczyzny, ale jednocześnie myśleć bardziej zniuansowanie, że przecież są inne relacje, są inne intymności i oni też mają prawo do życia i do tworzenia rodziny. Czy jak jestem prawicowcem i zaczynam niuansować, to zwoje mi się przepalają w mózgu, bo nie potrafię tego ogarnąć? Naprawdę to jest takie trudne? Naprawdę trzeba mówić o strefach wolnych od LGBT po to, żeby chronić znowu dzieci, które się ma na maszynach oblężniczych? Nie da się jakoś normalniej? Nie da się stwierdzić, okej, to jest wizja rodziny, która jest dla nas ważna i to jest też wizja rodziny, która może być dla nas ważna. Każdy ma prawo żyć. Nikt nie jest nielegalny. Czemu nie możemy w taki sposób o tym mówić? No prawica nie może. Musi wypaczyć tę sensowną ideę, że jakby zbyt daleko idąca seksualność niszczy więzi tym, że za tę więź uznaje tylko jeden rodzaj więzi i wszystkim innym każe się zamknąć i nie pozwala im funkcjonować. No tak być nie musi. Trzecia teza bardzo istotna, która pojawia się też w sensownej krytyce tego, co robi lewica, to to, że seksualność staje się towarem. Jak powiedziałem, tutaj mamy problem, bo lewica mówi, że to nie jej wina, że to kapitalizm, że to konsumpcjonizm, ale ta krytyka jest możliwa. To znaczy my możemy mówić, że tak właśnie jest, bo rzeczywiście tak się dzieje. I z tego jest bardzo dużo zła, jak powiedziałem, kryzysy mentalne, psychiczne całego pokolenia. Tylko że po stronie prawicy jest ogromna hipokryzja, bo z jednej strony głosi ona wolność kapitalistyczną, wolność gospodarczą. Każdemu wolno robić to, co chce. Nie można ograniczać. Państwo nie powinno się angażować, nie powinno się tutaj w to włączać. Każdy może robić to, co chce. No to właśnie robią. Sprzedają tę seksualność, sprzedają ten seks w internecie, na mediach społecznościowych, no i później mamy problem. Bo to jest bardzo silny instynkt. To jest instynkt, który jak się rozbucha, to trudno go odbuchać. Już mówiłem o tym. To jest problem, z którym my się spotykamy i tutaj widać bardzo dużą hipokryzję prawicy. I wreszcie jeden z elementów, który dla mnie jest także istotny. Mianowicie prawica mówi, że seks jest grzechem, że jest czymś złym, że nie wolno się go dotykać, że jest groźny. I że powinno być w nas dużo wstydu. Pojęcie wstydu pojawia się w takiej także sensownej krytyce tych stanowisk, które mamy po stronie lewicowej. Lewica uważa, że wstyd jest w ogóle czymś bardzo, bardzo złym. Mianowicie jedna z autorek, Bell Hooks, pisze, że wstyd jest narzędziem opresji, sposobem uciszania i kontrolowania kobiet. Więc sensowna krytyka mówi nie, wstyd jest naturalną ochroną intymności, czegoś, co jest moje prywatne i mam prawo ten wstyd odczuwać. Lewica mówi odrzuć ten wstyd, a prawica mówi zawstydź się do końca. Tak? Znowu idzie na maksa z tą ideą, która może na początku byłaby dobra, ale wykrzywiona przez ideologię, a pamiętajcie, że każda ideologia dobre idee wykrzywia w coś bardzo niedobrego, już nie jest dobra, jest chora. Dlatego, że jeżeli ja mam się wszystkiego wstydzić i nigdy nie traktować seksu jako czegoś normalnego, jako czegoś naturalnego, to znaczy, że coś jest ze mną bardzo nie tak. Więc jak widzicie, i lewica ma dużo za uszami, i prawica, jeżeli chodzi o to podejście. Nikt nie podchodzi do tego normalnie. Oni wszyscy zbijają punkty na seksualności. Można by było powiedzieć, przepraszam za to porównanie, że oni wszyscy zarabiają na seksie politycznie. To jest takie polityczne sutenerstwo w pewnym sensie. To są ludzie, którzy zarabiają, bo ciągle o tym mówią, ciągle na tym grają jedni tak, drudzy inaczej i zarabiają politycznie. Czy nie może być normalniej? Czy nie może być inaczej? Uważam, że może być inaczej. Nie musimy w tym kierunku zmierzać. Jesteśmy w stanie rozmawiać o tym normalnie, traktować seksualność człowieka jako naturalną jego cechę, rozumiejąc, że musi być ograniczona normami, że musi być traktowana szeroko w kategoriach moralnych, w kategoriach duchowych, że musi być związana przede wszystkim z odpowiedzialnością. Nie z powierzchownością, ale z odpowiedzialnością budowania relacji, opieki nad tymi, z którymi się w taką relację wchodzi, opieki nad tymi, którzy się pojawiają na świecie w związku z taką relacją seksualną, czyli nad dziećmi. To jest możliwe. Moim zdaniem ten program edukacji zdrowotnej jest zbalansowany. Niepotrzebnie pani minister Nowacka dodaje do tego jakieś takie populistyczne okrzyki, że jeżeli ktoś się mu sprzeciwia, to jest za porno lobby. Coś takiego powiedziała w swoim wystąpieniu. Zupełnie niepotrzebnie. To są też emocje. Bez tych emocji moglibyśmy o tym dyskutować i ta dyskusja byłaby sensowniejsza. Do tego was zachęcam. Mam nadzieję, że to pokazanie tej ideologii lewicowej i prawicowej pomoże wam w tym, żeby o tych sprawach bardziej rozważnie, bardziej zbalansowanie myśleć.
Sanatorium chorych myśli.
W części wideo felieton mówiliśmy o edukacji seksualnej, a w części sanatorium chorych myśli, w której jak zwykle analizujemy myśli, które są chore albo zdrowe, albo które można uzdrowić, także o czymś, co tego tematu dotyczy. Mianowicie taką myślą, która co do zasady jest bardzo zdrowa, ale znowu wypaczona, źle zrozumiana, może zachorować, jest myśl wyrażona w artykule 48 polskiej konstytucji. Pozwólcie, że go wam przeczytam. Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. To jest tak zwana zasada ochrony władzy rodzicielskiej. Jest całkowicie normalne, że rodzice mają do tego prawo. Ten argument jest często wykorzystywany przeciwko edukacji seksualnej. Tomasz Wolny w Kanale Zero użył tego argumentu, mówiąc, jak to jest, że pani Nowacka, która kiedyś krzyczała konstytucja, konstytucja, teraz nie szanuje konstytucji, bo edukacja zdrowotna ma być obowiązkowa. Wychowanie do życia w rodzinie nie było, a to ma być obowiązkowy przedmiot. To jest naruszenie konstytucji, mówi Wolny. Wiecie, nad tym trzeba się naprawdę pochylić, dlatego że konstytucji nigdy nie czyta się w sposób literalny i nigdy się nie czyta w sposób wyrwany z kontekstu. Podam wam konkretne argumenty, przemyślcie sobie to, jak należy rozumieć tę zasadę, żeby ona była zdrowa, a nie chora. Otóż po pierwsze jest jeszcze ponad 200 artykułów konstytucji, w tym artykuł 31 ust. 3, który mówi, że każde prawo można ograniczyć, jeżeli jest to potrzebne między innymi dla ochrony zdrowia publicznego, moralności publicznej, bezpieczeństwa, ale także praw i wolności innych osób. W związku z tym można sobie wyobrazić sytuację, w której prawo rodziców może być ograniczone ze względu na to, ażeby właśnie przekonania dzieci, czy potrzeby dzieci, prawa dzieci były realizowane. Powiedzcie mi, czy ten artykuł stoi na przeszkodzie takiej oto sytuacji. Załóżmy, że są rodzice płaskoziemcy, czyli rodzice wierzący, że Ziemia nie jest kulą czy sferą, ale jest płaska. No i oni są strasznie oburzeni, bo to są ich przekonania, a na geografii w szkole dziecko dowiaduje się, że Ziemia nie jest płaska. Czy na podstawie artykułu 48, który mówi, że rodzice mają prawo wychowywać swoje dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, ci rodzice mogą wypisać dziecko z geografii, która jest obowiązkowa? No nie wydaje chyba się, prawda? Wydaje się, że tutaj w tym przypadku ich twierdzenie nie znajduje uzasadnienia. Dziecko ma prawo do tej wiedzy. Inny, może mniej egzotyczny przykład. Jeżeli rodzice są bardzo, bardzo literalnymi katolikami i uważają, że Pan Bóg stworzył świat w 7 dni, tak jak opisuje to Biblia. Jest cała masa ludzi na świecie, którzy tak wierzą. Dawkins kiedyś podawał konkretne dane ze Stanów Zjednoczonych. Olbrzymie procenty Amerykanów ciągle uważają, że Ziemia powstała 10 tysięcy lat temu, jest tak młoda i że Bóg ją stworzył zgodnie z opisem w Biblii. Jeżeli ci zwolennicy tak zwanego kreacjonizmu wysyłają dziecko do szkoły i tam dzieje się, ola Boga, biologia, na której się mówi o teorii ewolucji, to czy na podstawie artykułu 48 oni mają prawo wypisać dziecko z biologii? No nie wydaje się. Znowu wiedza o świecie, potwierdzona medycznie, potwierdzona naukowo, powinna być im dostępna, bo jeżeli nie będą miały tej wiedzy, czy te dzieci płaskoziemców, czy dzieci kreacjonistów, to będą w pewnym sensie ograbione. Nie będą mogły funkcjonować w życiu, w świecie. Czy z edukacją seksualną jest podobnie, czy nie? Czy jeżeli my wyobrazimy sobie takie podejście, które właśnie w tym programie w Kanale Zero było prezentowane, mianowicie pozwólcie dzieciom się uczyć, ale pozwólcie rodzicom zdecydować. Niech to nie będzie obowiązkowy przedmiot, wypiszmy z tego przedmiotu. Otóż fakt, że powinniśmy wypisać, tam był argumentowany tym faktem, że dzieci się tam będą uczyły o innych orientacjach seksualnych, o tożsamości psychoseksualnej, o niebinarności i o innych tego typu rzeczach. Czyli idea jest taka, żeby do nich ta wiedza nie dotarła. Tak? Żeby jednak tego nie wiedziały. Ale to nie są zabobony. To nie są jakieś dziwne przekonania, to jest wiedza medyczna. Tak jest. Oczywiście nieraz lewica bardzo mocno maksymalizuje te problemy. Bardzo często problem identyfikacji czy tożsamości płciowej jest efektem innych kwestii niż powody medyczne czy fizyczne. Wiemy o tym, ale to jest fakt. Czy dzieci mają o tym nie wiedzieć? Czy mamy tutaj mieć prawo, które pozwala rodzicom wyłączyć ich z takiego uczestnictwa w takich zajęciach? A co z dziećmi, które same są homoseksualne albo mają tego typu problemy? Czy one mają nie istnieć w tym programie? Czy one mają się dowiedzieć, że ich nie ma, jeżeli ten program miałby być według idei prawicy prowadzony? Przecież to jest wielkie cierpienie. Jak powiedzieliśmy, człowiek potrzebuje swojej ekspresji, swojej tożsamości. Czy oni mają być nielegalni? Nikt nie jest nielegalny. Czy ustawa ma ich nie przewidywać? Wszystkich powinna przewidywać. Wszystkich powinna przewidywać. To jest bardzo poważny problem. Wiecie, kiedy myślę o tym artykule, to przypomina mi się fantastyczna książka. Zachęcam was do przeczytania tej książki. Ona po angielsku ma tytuł Educated. Po polsku jest chyba wydana jako Wyzwolona albo Uwolniona. To jest prawdziwa historia dziewczyny, która była wychowywana w rodzinie Mormonów, bardzo tradycyjnej rodzinie w Stanach Zjednoczonych. I to było wychowanie bardzo trudne. To było wychowanie w domu, w którym dzieci nigdy nie chodziły do szkoły, były uczone na miejscu, nigdy nie były szczepione, nigdy nie były leczone normalnymi lekami, tylko zawsze medycyną naturalną. Co więcej, ojciec tych dzieci, w tym ojciec tej dziewczyny, miał złomowisko obok domu, gdzie przywożono wraki samochodów i te dzieci tam pracowały na tym złomowisku i często cięły razem z nim palnikiem te samochody, a ojciec miał taki zwyczaj, że tak wierzył w obronę Boga przed nieszczęściem, że nie spuszczał paliwa z baku. W związku z tym bardzo często dochodziło do wybuchów. Był prawdopodobnie chory psychicznie. Ta dziewczyna wychowała się w tej rodzinie, wyszła z tej rodziny i skończyła w Cambridge, zrobiła tam doktorat. To jest historia emancypacji, która nie była wcale bardzo łatwa, nie tylko ze względu na opór, także ze względu na miłość wobec rodziców. Ona ciągle się tam zmaga ze sobą w tej książce. Barack Obama kiedyś polecał tę książkę jako wielką, wybitną i ona rzeczywiście taka jest. Odpowiedzcie sobie na pytanie, czy artykuł 48 polskiej konstytucji, rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, stosowałby się do tej rodziny Mormonów, gdyby była u nas? Na pewno nie. Wydaje mi się, że mimo że widzę różnicę pomiędzy byciem płaskoziemcem, byciem kreacjonistą, czy nawet tym zachowaniem oczywiście, a edukacją seksualną, że to jest jednak sprawa, o której dzieci powinny wiedzieć. Odpowiednio do swojego wieku, na odpowiednim poziomie, poprzez zbalansowany program edukacji zdrowotnej i edukacji seksualnej. Moim zdaniem ten, który poparłem wraz z innymi, taki jest. Daje on szansę na sensowną, centrową rozmowę. Pytanie, czy jesteśmy ją w stanie toczyć, jeżeli wokół mamy do czynienia z szaleństwem ideologii. Z tym pytaniem was zostawiam.
Prawem i rozumem.
Dziękuję wam bardzo za 5. odcinek Prawem i Rozumem. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Zachęcam was do wsparcia tych idei, do słania ich w świat, jeżeli uważacie, że one są sensowne. Za tydzień już kolejny odcinek, gdzie znowu będziemy rozmawiać o tym, jak próbuje się nas jako Polaków podzielić. Mam nadzieję, że jest wam bliska ta idea radykalnego centrum, które chce racjonalności, prawa i rozumu w naszej codziennej dyskusji. Edukacja seksualna, edukacja zdrowotna jest jednym z przykładów. Jest cała masa takich dziedzin, w których nie możemy w Polsce normalnie rozmawiać, bo zakrzykują nas wariaci z jednej i z drugiej strony. Musimy się temu sprzeciwić. Musimy normalnie, sensownie analizować argumenty jednych i drugich. Wytykać im błędy, przyznawać, kiedy mają rację i próbować budować rozsądną Polskę, która gdzieś po środku ma taki właśnie sens. Zachęcam was do tego, żebyśmy tę ideę prawa, rozumu i rozsądku popierali. Za tydzień znowu będę o niej mówił. Mam nadzieję, że przyłączycie się do mnie. Pozdrawiam.